Strefa Młodych.
Strefa Młodych.
Na 103 i 106 FM.
Dobry wieczór, Łukasz Brodzik. Kłaniam się Państwu serdecznie, jak co poniedziałek w Strefie Młodych. Dziś strefa wyjątkowa, bo też i dzień wyjątkowy. Stulecie narodzin Jana Pawła II mija właśnie dzisiaj. W związku z tym całą Strefę Młodych chcemy poświęcić temu wielkiemu Polakowi. Będzie dziś różnorodnie. Na początek chcielibyśmy Państwu przekazać taki krótki wywiad. W środku będziemy rozmawiać z członkami Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, którego asystentem, wtedy gdy był wikarym w swojej parafii w Niegowici, był również Karol Wojtyła, późniejszy święty Jan Paweł II. Na koniec reportaż kalwaryjskie dróżki, ale o tym za chwilę. Zacznijmy od wywiadu, jakiego studenci Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przeprowadzili z dr Dorotą Narewską, autorką książki Dziennikarstwo jak kapłaństwo z perspektywy teologii mediów Jana Pawła II. Dziennikarka jest wykładowcą Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Pani doktor Lubuszanka, pochodząca z Zielonej Góry, mówi wiele o tym, jak Jan Paweł II przeżywał również swoją młodość. Posłuchajmy.
Kiedyś kardynał Stanisław Dziwisz powiedział, że Jan Paweł II ma właśnie te trzy pasje: Chrystus, człowiek i Kościół. Ale doskonale wiemy, że papież był znany również z tego, że oprócz pasji religijnych miał także te sportowe. Sama geneza zamiłowania do sportu przecież sięga jeszcze rodzinnych Wadowic. Warto więc wspomnieć o tym, o kilku z tych pasji.
No, mi się przypomina taka sytuacja, kiedy Lolek pływał w rzece Skawie i na przykład był to lipiec. To był czas, kiedy na górce karmelici modlili się do Matki Bożej Szkaplewnej i on odprawiał jako młody chłopiec nowennę do Matki Bożej Szkaplewnej. Zresztą przyjął szkaplew podczas Komunii Świętej, pierwszej Komunii Świętej i nosił go, nie rozstawał się z tym skrawkiem papieru, materiału. I miał odwagę, to mnie ujmowało, miał odwagę zrezygnować z tego słońca, z rzeki, z radości bycia z innymi. Zbierał się wcześniej i biegł tam na górkę, kiedy te dzwony właśnie karmelitów przyzywały na modlitwę do tej właśnie nowenny Matki Bożej Szkaplewnej. Wydaje mi się to bardzo heroiczne, bo młody człowiek, jeszcze w dodatku no, dziecko, wydaje się, że coś takiego jak praca nad sobą i hartowanie siebie, hartowanie swojego charakteru, no to jest trudna rzecz w przypadku samowychowania. To mogą wymagać od nas nasi wychowawcy, rodzice, nauczyciele, ale żeby samemu tak pilnować właśnie tego aspektu samowychowania, to jest jakiś rys charakterystyczny chyba dla Karola Wojtyły. I później właśnie młodym ludziom ponoć bardzo często też mówił o tym, żeby się samowychowywali. Zresztą te słynne słowa, nie wiem czy schodzicie Państwo do tej kaplicy naszej na Uniwersyteckim Placu, to tam właśnie witają nas takie słowa, takie motto: wymagajcie od siebie, nawet jeśli inni by od was nie wymagali. To jest właśnie, wpisuje się w tą sprawę samowychowania. Na zamówienie pisma Homo Dei w 1957 roku został poproszony o to, żeby się podzielił właśnie tym tak zwanym duszpasterstwem kempingowym, to tak się określało. I spotykał się na tych szlakach turystycznych z różnymi przecież młodymi ludźmi. Oddał głos koledze Jurkowi Ciesielskiemu, młodszemu właśnie uczestnikowi, studentowi tych wypraw, i obaj razem na temat tego duszpasterstwa kempingowego, to była taka nazwa, wtedy się wypowiadali. Jeśli chodzi o Karola Wojtyłę, to wyraźnie podkreślił, bronił tej nowości, że oni nie tylko odpoczywają fizycznie, psychicznie, ale również duchowo, a to duchowo polegało na tym, że kiedy szli razem, to ktoś tam się do niego przyłączał, rozmawiał na jakieś nurtujące go tematy, potem druga osoba, to samo było z kajakami, i odpierał zarzuty, że to jest jakoś no, nieadekwatne, prawda, że ta msza święta, która gdzieś tam była na łonie przyrody sprawowana, no to jest jakieś przekroczenie, Czyli obronił tą nowatorską metodę, jaką zastosował, ale też przyznał sam, bo tak jak wspomniałam o tej czekoladzie, którą lubił popijać i która radowała jego serce, że wymyślił też to duszpasterstwo ze względu na samego siebie, bo w tym czasie pracował naukowo i po prostu nieustanne siedzenie przy biurku. Sami Państwo wiecie, jak teraz w czasie pandemii siedzimy przy komputerach, jak tęsknimy do tego, żeby wyjść, żeby gdzieś tam spotkać się w przyrodzie i trochę tego relaksu fizycznego zażyć. Ale on łączył to właśnie, te dwie rzeczy, że odpoczynek fizyczny, psychiczny i duchowy. To był jego patent i tym patentem podzielił się z czytelnikami tego pisma Homo Dei, a ono było skierowane tak naprawdę głównie właśnie do kapłanów, którzy obawiali się takiej metody. On przetarł jak gdyby szlak, żeby korzystać z życia, żeby cieszyć się tym, co Pan Bóg nam daje, zarówno naszą sprawnością fizyczną, jeżeli ją posiadamy, jeżeli mamy zdrowe ręce, zdrowe nogi i oczy, które podziwiają przyrodę, właśnie tą piękną przyrodę w górach, to żebyśmy z tego korzystali, pełną piersią żyć, czyli być człowiekiem Bożym, to znaczy być takim, który się duchowo rozwija, wspina się duchowo na duchowe szczyty, osiąga górę Karmel, a jednocześnie kocha po prostu te zwykłe, proste sprawy. Pisał pod pseudonimami i pod kryptonimami, czyli tutaj się ukazuje taka jego szeroka dusza, prawda? Człowieka, który kocha życie. Moim zdaniem to, że pisze poezję, że w ogóle jest tym dziennikarzem, że przez 29 lat na łamach Tygodnika Powszechnego ukazuje się tyle jego, ponad 200 wypowiedzi prasowych, ale nie tylko, na łamach 93 pism jego nazwisko się po prostu pojawia. Czasami są to artykuły takie na zamówienie, czasami jakiejś przedruki jego konferencji, ale on po prostu kocha życie, kocha słońce, kocha przyrodę, kocha wodę, kocha śnieg, kocha też to swoje wnętrze, które chce jakoś wyrazić właśnie w postaci tej poezji. Myślę, że tym jest bardzo bliski dla każdego młodego człowieka i dlatego te Światowe Dni Młodzieży były dla niego jakimś takim oddechem, taką pieśnią miłości wzajemnej między młodymi ludźmi a nim, starszym już człowiekiem.
Więc kończąc już naszą rozmowę i podsumowując, myślę, że fenomenem Jana Pawła II zapewne jest to, że tak doskonale on potrafił połączyć te kapłaństwo, pasję i przede wszystkim miłość do ludzi, która z niego tak mocno emanowała. I myślę, że właśnie dzięki temu, mimo upływu już 15 lat od jego śmierci, ludzie wciąż o nim tak bardzo pamiętają.
Jeśli można tutaj coś powiedzieć, no on sam z siebie tego nie umiałby połączyć. W ogóle żaden człowiek nie potrafi takiej harmonii w sobie stworzyć, natomiast oddanie się Matce Bożej rzeczywiście prowadzi nas do tego, że zbliżamy się do tej doskonałości, ponieważ on jak gdyby poślubił Maryję jako mały chłopiec, wziął ją za matkę dzięki ojcu, który go zawiózł do Kalwarii Zebrzydowskiej, to od tego momentu Maryja zaczęła robić porządek w jego osobowości i ona jest autorką tej harmonii, bo ona jest pełna łaski, jest jedynym człowiekiem na ziemi poprzez historię, który jest człowiekiem bez grzechu pierworodnego. I kto przyjmuje, kto żyje z Maryją, mamy miesiąc maj, dlatego tak łatwo może tutaj też o tym mówię, kto żyje z Maryją, a w takiej komunii, to ona z łagodnością prowadzi do tej harmonii, do tej integracji, do tej doskonałości. Rzeczywiście papież jest przykładem, że kto się oddaje Matce Bożej, kto żyje z nią na co dzień w takiej komunii, w serdecznej więzi, kto się jak gdyby poddaje jej macierzyńskiemu prowadzeniu, to rzeczywiście osiąga takie szczyty integracji.
To był wywiad z dr Dorotą Narewską, a teraz nasi goście dzisiejsi, członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Jest dzisiaj z nami Oliwia Tomków. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Słyszymy.
Dobry wieczór. Julia Pyrzyńska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Agnieszka Wojnarowicz.
Dobry wieczór.
Kornel Myczko.
Dobry wieczór.
I Kacper Dziok.
Dobry wieczór.
No, drodzy młodzi przyjaciele, w takim razie przychodzi nam się trochę zmierzyć z czymś, co jest ogromem, co jest wielkością. Wielki Jan Paweł II, często nazywany również wielkim. Papież, który młodym ludziom powinien się dobrze kojarzyć, bo z jednej strony, tak jak wspominałem wcześniej, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży również jest pontyfikat Jana Pawła II, który też orędował za odnowieniem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Polsce, ale również jego początki jako kapłana są związane z tym stowarzyszeniem, ale również to człowiek, który bardzo młodym ludziom był przyjazny. Jak wy wspominacie Jana Pawła II, wy, którzy pewnie nierzadko mieliście niezbyt dużo lat, gdy Jan Paweł II od nas odchodził w 2005 roku, a jednak coś z tego nauczania, coś z niego, coś z jego nauczania, z wydarzeń związanych z jego życia pozostaje również w was. Co to jest? Kto chciałby zacząć? Cisza.
Może ja zacznę?
Mhm. Zapraszam.
No więc święty Jan Paweł II w moim życiu spełnił dosyć ważną rolę, ale niestety osobiście nie pamiętam go, ponieważ odszedł, jak byłam bardzo, bardzo małym dzieckiem. Także z tych najwcześniejszych lat mojego życia nie pamiętam w ogóle. Ale jednak gdzieś tam na poszczególnych etapach mojego życia ta pamięć i ta nauka o nim cały czas mi towarzyszyła. Jak na przykład różne konkursy na temat jego życia. I również jestem stypendystką Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, tak jak Oliwia Tomków, tutaj obecna. Jesteśmy w tej fundacji, nazywają nas również żywym pomnikiem świętego Jana Pawła II. I teraz mogę powiedzieć, że to jest naprawdę bardzo ważna postać w moim życiu.
No właśnie, wspomniałaś o żywym pomniku Jana Pawła II. Dlaczego fundacja w ten sposób jest nazywana i czym jest w ogóle Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia?
Może ja tutaj poruszę ten temat.
Oliwia, zapraszam.
Tak, tak. I ogólnie fundacja jakby powstała, ten pomysł jakby fundacji narodził się po pielgrzymce Ojca Świętego do Polski w 1999 roku. I narodziła się właśnie wtedy taki pomysł utworzenia tej fundacji jako takiej organizacji, której działalność ma upamiętniać pontyfikat Jana Pawła II. I takim jego, jednym z takich najważniejszych działań tej fundacji jest przyznawanie stypendiów zdolnej młodzieży. I głównym celem po prostu jest szerzenie tego nauczania Jana Pawła II przez stypendystów.
Piękne dzieło, piękna sprawa i też przy okazji Dnia Papieskiego zbierane są datki na to, by tych stypendystów wspierać, jak dobrze pamiętam. To może teraz panów zapytam. Kacprze, a dla ciebie kim Jan Paweł II był?
Dla mnie Jan Paweł II był niezwykłym autorytetem moralnym, jak i politycznym. Moralnym ze względu na to, iż zaczynam właściwie jedną z jego encyklik, którą na polski się tłumaczy, bo teraz nie pamiętam po łacinie, Odkupiciel człowieka, jak i politycznym ze względu na to, iż Jan Paweł II, na przykład Napoleon pociągnął za sobą wiele ludzi, ale zmuszał ich do tego. Natomiast Jan Paweł II pociągnął za sobą wiele ludzi, czyniąc przy tym dobro i pokazał przy tym swoje świadectwo. Właśnie pokazywał, jak można żyć, nie przyjmując do tego ludzi, a ludzie szli za nim i właśnie to jest piękne w Janie Pawle II, jak niezwykle pokazywał swoje świadectwo, jakim był orędownikiem pokoju na świecie.
A czy jest jakaś sytuacja, jakiś element nauczania, cytat, coś, co zapamiętałeś z jego pontyfikatu?
Moim ulubionym cytatem Jana Pawła II, to teraz zacytuję. Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym się dzieli z innymi. Uważam, że gdyby ten cytat został wprowadzony przez każdą osobę na świecie, żyłoby się tutaj o wiele lepiej. Jan Paweł II to jest postać, która jakbym miał zdefiniować jego nauki, powiedziałbym, że one są uniwersalne, ponieważ niezależnie od tego, czy jest się ateistą, agnostykiem, katolikiem, czy jakiegokolwiek innego wyznania lub niewyznania, można czerpać z jego cytatów, encyklik, różnych innych źródeł wiedzy, niezwykle wiele wartościowych informacji, które można wdrożyć do swojego życia, aby było ono lepsze.
To jeszcze przy okazji od razu mówiąc o panach, zapytam Kornel ciebie. Tobie co utkwiło i czy jest coś, co ma dla ciebie jakąś taką niezwyczajną wartość w nauczaniu Jana Pawła II lub w sytuacjach, które w życiu przeżywał?
No, dla mnie akurat coś, za co tak bardzo podziwiam Jana Pawła II, to jest na pewno to, że tak on łączył ludzi przede wszystkim, że nie bał się na przykład tam, jak właśnie on wstąpił do synagogi, nie bał się właśnie tego, że on był pierwszym papieżem, który wstąpił do synagogi i on się po prostu nie bał. On tak łączył ludzi i to mi się strasznie podobało, że nieważne jaki człowiek był, jakiego człowiek był wyznania, jakie miał poglądy, on po prostu łączył wszystkich ludzi. I też na przykład przez te Światowe Dni Młodzieży właśnie zbierał po prostu tylu ludzi, ile się dało i po prostu przyciągał do tego, do kościoła i po prostu do bycia lepszym człowiekiem też ich zachęcał.
To poruszyłeś kilka wątków, między innymi to, jak rozpoczął pontyfikat Jan Paweł II. Wspominałeś o jego odwadze, a jego pontyfikat rozpoczynał się słowami nie lękajcie się. I te słowa też brzmią w naszych uszach w związku z chociażby pandemią i wielu ludzi też ogarnia strach czy wręcz nawet panika, a musimy sobie z tym radzić. Nie ma wśród nas Jana Pawła II już dziś, ale pozostaje wiele, wiele miejsc, wiele nauk, wiele też wspomnień o Janie Pawle II. Agnieszkę jeszcze wywołam do mikrofonu, bo Agnieszka studiowała tam, gdzie wykładał święty Jan Paweł II. Czy na tej uczelni dało się odczuć jego to ten moment, kiedy odcisnął piętno, chyba tak to można też nazwać, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, bo o tej uczelni mówią.
Ja tak jeszcze, zanim właśnie tutaj powiem o studiach, to też powiem, że byłam stypendystką jak dziewczynę. I właśnie jakby wtedy się u mnie takie narodziło marzenie, aby studiować na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, ponieważ będąc stypendystką, jakby mogłam lepiej poznać świętego Jana Pawła II i dlatego też chciałam studiować na uniwersytecie, gdzie on właśnie patronuje. I owszem, ta atmosfera, ten jak gdyby duch Jana Pawła II jest obecny na uniwersytecie, szczególnie w tym najstarszym, głównym gmachu. Tam na dziedzińcu znajduje się między innymi jego pomnik. I oczywiście na przykład wśród takich treści podczas wykładów wiele było mówione o Janie Pawle II, o tym jak właśnie on nauczał. Ja studiowałam akurat nauki o rodzinie. Ukończyłam Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej, dlatego szczególnie jak gdyby treści, które z jego nauczania były mi właśnie bliskie, to właśnie związane z małżeństwem, z rodziną. Bardzo serdecznie wszystkim polecam chociażby dramat Przed sklepem jubilera. Jest to piękna medytacja nad sakramentem małżeństwa, także Promieniowanie ojcostwa. Tutaj właśnie są poruszane kwestie związane z dojrzewaniem do bycia ojcem. Piękna encyklika Familiaris Consortio o zadaniach współczesnej rodziny, Teologia ciała, także to są takie niesamowite dzieła, które myślę, że warto czytać i warto zgłębiać jego naukę, bo jak sam Jan Paweł II mówił, jemu zależy na tym, aby po prostu ta jego nauka była gdzieś tam niesiona dalej, a nie tyle, żeby mu stawiać po prostu takie pomniki. Więc jak gdyby ja sobie wzięłam te słowa bardzo mocno do siebie i staram się jak najwięcej zgłębiać jego naukę i to jego słowo wprowadzać w swoje życie.
To ciekawe, co powiedziałaś. Myślę, że ten wątek rozwiniemy sobie po przerwie muzycznej. Papież Jan Paweł II faktycznie był też nazywany papieżem rodziny. Wielu młodych go też zapewne pamięta jako papieża, który stworzył Światowe Dni Młodzieży, powołał do życia tego typu spotkania i one trwają do dziś. Wiele rzeczy Jan Paweł II, mimo że przed nim było setki papieży, uruchamiał, tworzył od nowa, tworzył pierwszy raz i pewnie o tych, ale i o innych sytuacjach z życia Jana Pawła II porozmawiamy sobie po przerwie muzycznej.
Strefa Młodych na 103 i 106 FM. Strefa Młodych.
Cała dzisiejsza Strefa Młodych jest poświęcona świętemu Janowi Pawłowi II, który był również bliski młodym ludziom. Przed przerwą wspominaliśmy o tym, że Jan Paweł II powołał Światowe Dni Młodzieży. Na takich spotkaniach spotyka się młodzież co określoną ilość czasu. Pamiętne Światowe Dni Młodzieży przez Was zapewne młodych ludzi również, które były w Polsce, w Krakowie w roku 2016. Te najbliższe Światowe Dni Młodzieży stoją pod znakiem zapytania w związku z pandemią koronawirusa, ale nie jest to, i tak samo te wydarzenia, które są dziś, czyli obchody urodzin Jana Pawła II, zapewne byłyby bardziej bogate, byłyby również większe, natomiast w tym momencie wiele inicjatyw przeniosło się do internetu, nasza rozmowa również radiowa, również zdalna, każdy w swoim domu, ale to nie przeszkadza nam przypominać też wydarzenia z życia z pontyfikatu Jana Pawła II, też sytuacje, które są związane z Janem Pawłem II i jego nauczanie. Ja chciałbym Was dopytać w dalszym ciągu, czy są takie sytuacje, które szczególnie utkwiły Wam w pamięci, które Was również sprawiają refleksje, konkretne refleksje w Waszym życiu? Jak to wygląda u Was, młodych ludzi? Czy Wy jeszcze świętego Jana Pawła II obserwujecie jako człowieka, który jakiś czas temu już realizował swoje powołanie, swój pontyfikat? Czy on jest dla Was żywy również i dziś? Chciałby zacząć? Kornel, widzę.
No, tak, dla mnie. Dla mnie przede wszystkim jakby bardzo ważną rzeczą jest właśnie to, że właśnie w momencie zamachu na Jana Pawła II, kiedy tam właśnie Jan Paweł II został postrzelony i to bardzo później zaskutkowało na jego zdrowiu, to właśnie mimo tego, że tak bardzo zranił go ten zamachowiec, to Jan Paweł II osobiście mu wybaczył to właśnie. I tutaj właśnie dla mnie jest to coś tak niesamowitego właśnie, że właśnie on własnemu zamachowcowi zdołał to wybaczyć, że miał tyle właśnie miłości w sobie. Miłości nie dość, że do niego, ale też do Boga. Bo to właśnie dzięki miłości jesteśmy w stanie przebaczyć ludziom ich winy. To jest dla mnie przede wszystkim coś tak bardzo niesamowitego. No na razie mi się jeszcze nie zdarzyło, żeby ktoś mnie właśnie tak skrzywdził albo zrobił mi coś przykrego, żebym nie był w stanie mu wybaczyć, ale mam nadzieję właśnie, że taka sytuacja mnie nigdy nie spotka, że nie będę w stanie wybaczyć. I właśnie tutaj, a nawet jakby spotkała, to dalej będę starał się kierować właśnie Janem Pawłem II, który właśnie w taki sposób wręcz przebaczył swojemu zamachowcowi.
Pontyfikat Jana Pawła II to również święto miłosierdzia, to również wielu błogosławionych i świętych, którzy przez niego zostali wydobyci na światło dzienne nierzadko. Bardzo wielu świętych i błogosławionych Jan Paweł II również nam przybliżał dzięki swojemu nauczaniu. Również patronka Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, błogosławiona Karolina, jest beatyfikowana przez Jana Pawła II. A wy, pytam dalej, z czego pamiętacie tego świętego? Kto chciałby dokończyć?
Ja uważam, że właśnie mówimy o Janie Pawle II jako wielkim, nie ze względu na to, kim był, ale ze względu na to, jaki był. Jan Paweł II był reformatorem, wielkim reformatorem Kościoła, jaki właśnie, o czym wspominałem oczywiście wcześniej, swoim przykładem pociągnął za sobą wiele ludzi. Odwiedził prawie 130 krajów, beatyfikował wiele osób, jaki reprezentował sobie ją, no był wielkim intelektualistą jak na tamte swoje czasy. Również w KSM-ie jest on niezwykle ważną postacią, do którego sam należę. I o nim niezwykle pamiętamy i o jego naukach i właśnie jego nauki szerzymy. Z tej strony chciałbym zareklamować Katolickie Stowarzyszenie na YouTubie. diecezji gorzowsko-zielonogórskiej, na którym będzie film właśnie o historii KSM, gdzie wspomnimy właśnie o tym, jak Jan Paweł II przyczynił się do również rozwoju KSM, jak i właśnie wielu innych idei. Dlatego uważam, że Jan Paweł II jest taki niezwykle ze względu na swoje dokonania, które reformy, właśnie wprowadzenie Światowych Dni Młodzieży, to wszystko sprawia, że właśnie stał się wielkim Polakiem. Co również warto pamiętać, że w trudnych chwilach po obaleniu komunizmu Jan Paweł II był osobą, która zawsze jednoczyła nasz naród.
No właśnie, trzeba pamiętać też, że to był papież, który wywoływał pewnego rodzaju też poruszenie w społeczeństwie. Przede wszystkim mowa tutaj o Polsce. Bardzo wielu ludzi te pielgrzymki pierwsze wspomina jako moment taki przełomowy, kiedy duch w narodzie, duch tego, tej wolności i tego, co mówił Jan Paweł II, niech zstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi, bardzo wielu odnosiło do właśnie siebie samych i do tego, by odnawiać, przemieniać również ojczyznę Polskę. Sam Jan Paweł II mówił, że ojczyzna to jest jego, że Polska to jest jego matka, więc wiele takich momentów z życia Jana Pawła II promieniuje na również dzień dzisiejszy. Czy macie z nim jeszcze jakieś związane wspomnienia, z jego nauczaniem, z jego słowami? Może teraz panie? To ja może wywołam taki temat. Było takie słowo powiedziane do młodych na Westerplatte. Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali. Jan Paweł II kieruje to właśnie do młodych i w wywiadzie, który poprzedzał naszą rozmowę, również mówiła o nim pani doktor, że on właśnie stawiał na to i mówił o tym też wychowując młodzież, na samorozwój, na to, żeby młodzi ludzie wkładali wysiłek w swój rozwój. KSM też do tego was zachęca. Może Agnieszkę tutaj wywołam do odpowiedzi. Dla ciebie te słowa są ważne, są istotne. Wymagajcie od siebie, choćby inni nie wymagali od was.
Tak, jak najbardziej. Jest to jeden z moich ulubionych cytatów, choć bardzo popularny, to właśnie jest mi niezwykle bliski i też towarzyszy mi gdzieś tam od samego początku, odkąd poznałam Jana Pawła II. Myślę, że on jest bardzo ważny. Tutaj moim zdaniem bardzo jest ważne, żeby właśnie młodzi ludzie kierowali się tymi zasadami, bo często jest tak w życiu właśnie, że ktoś nas zawodzi, nawet te autorytety, te osoby, które powinny właśnie się lepiej zachowywać od nas, nasi wychowawcy. I właśnie ważne jest, żeby nawet jeżeli oni zawiodą, to mieć w sobie na tyle siły, aby walczyć o te swoje zasady, wartości, aby właśnie wymagać i nie obniżać tej naszej poprzeczki życiowej, naszych zasad, naszych wartości, tylko pozostawać im wiernym, nawet w tych trudniejszych sytuacjach.
Gdy Jan Paweł II umierał, wiele osób wtedy modliło się i wspólnie przebywało na placu Świętego Piotra, ale również w kościołach, na różnych placach, pamiętało o nim, zgromadziło się na wspólnej modlitwie. A mówiono też o fenomenie pokolenia Jana Pawła II. Tym zwrotem określano pokolenie młodych katolików, którzy wzory życiowe czerpali z nauczania papieża Jana Pawła II. O pokoleniu tym zaczęto mówić w mediach w kwietniu 2005 roku, aby opisać żywą reakcję młodych ludzi na śmierć papieża. No właśnie, wtedy również w Polsce w wielu miejscach młodzież gromadziła się, wychodziła na zewnątrz, aby wspólnie modlić się, pamiętać o papieżu. Był to taki moment, myślę też, kiedy ludzie, ci, którzy do tej pory może papieża traktowali jako coś zwyczajnego, coś takiego, co zawsze jest, nagle odkryli, że warto zajrzeć do jego słów, do jego nauczania. No i mamy już 15 lat od jego śmierci. Teraz toczy się już proces beatyfikacyjny jego rodziców, więc dzieje się wokół tej postaci bardzo wiele. Natomiast, tak jak wspominałem o pokoleniu Jana Pawła II, ono już się zmienia, już wyrasta. Teraz przychodzi nowa młodzież. Jest też to pokolenie, które pamięta Jana Pawła II, gdy zaczynał pontyfikat, gdy ten pontyfikat trwał, gdy nadchodziły przemiany, przemiany społeczno-polityczne również, przełom lat 90., 80., 90. I was chciałem zapytać teraz o to pokolenie, o pokolenie wasze, ale też o pokolenie, które właśnie wtedy przeżywało jego śmierć i ten finał pontyfikatu, który okazał się później, myślę, też w wielu momentach przełomowy dla Kościoła katolickiego. Kornelu, ty chciałeś o tym powiedzieć więcej.
Tak, tak. Tam w 2005 roku faktycznie było na temat, tak głośno było, ale ogólnie to sam początek miało najpierw we Francji, tam po Światowych Dniach Młodzieży w Paryżu w 1997 roku. I tam właśnie, ogólnie to się zaczęło tak, że wszyscy namawiali papieża właśnie, aby nie pojechał tam do Francji, bo Francja właśnie w tamtym okresie bardziej się skupiała właśnie na takich doczesnych sprawach, czyli tam na beztroskim życiu, na właśnie na pieniądzach, na takim wybawieniu się. No i właśnie papież na szczęście nie posłuchał właśnie tych rad i właśnie jak pojechał do Francji, to się właśnie okazało wielkim sukcesem, bo ludzie tak wręcz z zapartym tchem słuchali jego słów. Wiele osób z Francji i nie tylko z Francji przyjechało do Paryża i właśnie w tamtym momencie taka euforia wybuchła i wiele właśnie osób zaczęło właśnie mówić o tym, że papież we Francji takiej ożywił właśnie nowe pokolenie i właśnie to się nazywało pokolenie Jana Pawła II. No byli też osoby, które właśnie tak sceptycznie patrzyli, mówili, że to tylko taki wybuch euforii, taki krótkochwilowy, no ale jak się okazało, to właśnie miało takie bardziej poważne skutki, bo właśnie było też skutkiem tego, że powstało nowe stowarzyszenie. I to właśnie stowarzyszenie to było pokolenie Jana Pawła II. I oni właśnie się skupiali na tym, aby kierować się w swoim życiu nauczaniem Jana Pawła II i naśladowali jego życie. I oni opierali się na trzech filarach świętego Jana Bosko. I były to Eucharystia, to była Matka Boża i Ojciec Święty. I oni w swojej codzienności kierowali się właśnie tymi zasadami, starając się naśladować Chrystusa i odczytywać Jego wolę. Mieli oni też szczególne nabożeństwo do Matki Bożej i tam się uczyli też miłości do Boga i człowieka. To byli naprawdę wspaniali ludzie. Oni takich bardzo, no właśnie, takich wartościach Jana Pawła II. Nie bali się na przykład stawać w obronie Kościoła, ani właśnie tych ubogich. I później tam to właśnie stowarzyszenie do Polski poszło. I tam po 1999 roku właśnie dopiero niestety zrodziła się ta myśl. Tam 2 lata później dopiero. I później właśnie powstała ta fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, o którym już tam nasza koleżanka wcześniej wspominała.
No właśnie. I teraz muszę ci, Kornelu, już przerwać, ponieważ czas naszej audycji dobiega końca, ale ciekawą rzecz też wspomniałeś. Papież Jan Paweł II był tym człowiekiem, który mocno zawierzył się Matce Bożej i ten jego pontyfikat również, to tu stół cały twój, również Matce Bożej był zawierzony. Więcej pewnie i bardzo dużo moglibyśmy o Janie Pawle II dziś powiedzieć, ale no czas niestety nas nagli. Bardzo dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. Moimi państwa gośćmi byli dzisiaj Oliwia Tomków, Julia Pyrzyńska, Kornel Myczko, Kacper Dzioki, Agnieszka Wojnarowicz z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Dziękuję wam bardzo.
Dziękujemy.
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 A Państwa zapraszamy na wysłuchanie jeszcze jednego reportażu Kalwaryjskie Dróżki Ewy Szkurłat z Radia Kraków. Opowieść o wiernych, którzy w niedzielę następnego dnia po śmierci papieża wyruszyli na Kalwaryjskie Dróżki, aby modlić się w intencji Jana Pawła II. O to ich kiedyś prosił podczas swoich pielgrzymek. Spotkali się w miejscu dla Jana Pawła II szczególnym. Tam przychodził i modlił się jako dziecko kleryk i kardynał. Posłuchajmy tego reportażu.
Bardzo radośnie to było, emocjonalnie, bardzo duchowo. Tak, będziemy to długo, długo, długo wspominać.
Kalwaria Zebrzydowska, sanktuarium Matki Bożej i dróżki. Nawiedzałem je wiele razy. Przychodziłem sam i wędrowałem po dróżkach Pana Jezusa i Jego Matki.
Ostatni raz go widzę, jak tu idzie pod górę, taki przychylony, jakby wiedział, że taki ciężar bierze na swoje ramiona. To go widziałam ostatni raz i ten obraz mi zostanie na pewno do końca. Tu mieszkam zaraz przy Płaczących Niewiastach, to go częstośmy widzieli, jak szedł taki zamyślony, rozmodlony.
Nie możemy mówić, widzi pani, łzy się leją, bo się nie da mówić o tym wszystkim.
To się nie da opowiedzieć w ogóle. Kalwary to on ukochał, no bo niedaleko z Wadowic, prawda, jak przychodził z rodzicami.
No z Krakowa też jest, no 30 kilometrów. No to
co ale z rodzicami tu przychodził właśnie na wszystkie dróżki kalwaryjskie, na odpusty kalwaryjskie. Matkę Bożą ukochał, Matka Boża jego.
Jeszcze jak ojciec jego żył, to tutaj chodzili do klasztoru. Ojciec mu powiedział, z tego co ja wiem, z opowiadań, że przyprowadził go do Matki Bożej i powiedział: oto matka twoja, teraz to jest twoja mama. I on to zapamiętał, będąc małym dzieckiem, 9-letnim, 10-letnim, nie wiem dokładnie.
Z mężem idę, z dziećmi, mówię do męża tak, na pewno dzisiaj nikogo na dróżkach nie będzie, bo tak strasznie mokro takie było to. Dzieci mówią, mamuś, mamuś, idzie jakiś rolnik. I rzeczywiście szedł w gumiakach z różańcem w ręce, patrzy mu się, a to Karol Wojtyła. No wszystkich nas odgarnęła po prostu takie zawstydzenie, bo nikt z nas nie pochwalił Boga. Karol Wojtyła zauważył to nasze zażenowanie, stanął i przyłożył palec do buzi i znakiem pokazał, żebyśmy nic mi nie mówili. Później upłynął rok czasu i to tak, taki kontrast, tutaj taki ubłocony, w gumiakach, na czarno ubrany, a tu nagle po roku czasu widzę, jak samolot ląduje, piękny błękit nieba i na biało wychodzi. No do dzisiejszego dnia wspominamy ten dzień i chodzimy, modlimy się. Ja na przykład w każdą niedzielę jestem na dróżkach.
Nie mogłam wyjść pod górę i czekam tutaj na męża, a tam jest droga krzyżowa za zmarłego papieża. Jestem miejscowa i chodzę tu, można powiedzieć, codziennie. Zaduma, wspomnienia, myśli.
Czy święte miejsca pomagają skupić myśli na tak, świętych rzeczach?
Bardzo, bardzo pomagają skupić się.
Mówił, żeby mi tu żadna gałąź z tego drzewa nie spadła. Bo takiego stoku jak tu jest, to nie ma nigdzie. Tak, mówił tu, jak od strony ukrzyżowania tam na dole, co był na tym ołtarzu, to tak powiedział, patrząc na tą górę ukrzyżowania.
Kalwaria ma w sobie coś takiego, że człowieka wciąga. Może przyczynia się do tego i to naturalne piękno krajobrazu, który stąd się roztacza u progu polskich Beskidów.
Jak przyjdzie noc, to w tym miejscu, gdzie tu grób jest, tu jest najczarniejsze niebo, no to też jest przeżycie. A drugie miejsce jest takie, jak jest kaplica Serca Matki Bożej i tam jest taka przecinka drzew, jakby była. I wtedy tu jest droga do nieba. Chyba najładniejsze niebo na całym świecie tu jest przy kaplicy Serca Matki Bożej.
No bo trzeba przyznać, że takie rozmyślania, tak jak on potrzebował, nie, to tu ten spokój błogi. Nie? Byłem na przykład w wojsku, zdziwiłem się, że ludzie tam na przykład w Wrocławia czy skądś nie wiedzą, że jest taka kalwaria, że jest takie miejsce, że 7 kilometrów trzeba iść. No to rzekomo jest na wzór jerozolimski. Rozłożenie tych kaplic, po prostu tej drogi drogi krzyżowej, całej tej drogi Męki Pańskiej. A rozłożone to jest tak, że są dróżki i na Matki Bożej się idą ludzie modlić i na Pana Jezusa, nie?
Tu się spotyka różnych ludzi na dróżkach. Kiedyś spotkałam takiego człowieka, jeszcze za komuny, bardzo partyjny człowiek, zwiedzał jako zabytki tu Kalwarię. Wyszliśmy tutaj na ukrzyżowanie i myślałam, że nie wejdzie tutaj do tej kaplicy. Ale jakie moje zdziwienie było, kiedy wyszedł i taki partyjny ukłon zrobił, usiadł tutaj na tych schodkach i mówi: pomóż mi się modlić. Ktoś z rodziny też przyjechał i taka starsza pani też zwiedza jako zabytki. Ja mówię: ja panią przepraszam. I jesteśmy przy Szynomienie Cyrenejczyku. Ja mówię: wie pani co, Szymona przymusili, żeby pomógł dźwigać ten krzyż. Ja panią przymuszę, żeby pani ze mną odmówiła chociaż jedną cząstkę różańca. Odmówiła. Spotkałam na przykład kiedyś taką panią, akurat taki okres był rok temu, w żałobie byłam, idę zamyślona i ta pani rozrywa bluzkę i pokazuje, mówi: pani kogoś straciła, ale ja żyję, proszę się za mnie modlić, żebym dalej żyła. Wszystko miała tu wycięte, ten gruczoł, tak się cała obnażyła.
Bardzo często, i to bardzo często młodzież na kolana sobie tutaj idzie. W tym roku, przed Wielkim Tygodniem, widzieliśmy, jak młode dziewczynki, śnieg był jeszcze tak dotąd, na kolanach sobie pod górę przyszły i to, że ludzie tu pod trzeci upadek wychodzą. Bo my mieszkamy właśnie akurat tak, że widzimy to wszystko tutaj, jak jest.
Czy na tym wzgórzu, w otoczeniu przyrody, łatwiej jest się skupić niż na przykład w kościele?
Chyba tak.
Zmarł papież, wydaje się, że ludzie zamarli, zatrzymali się w biegu.
Może w końcu się zastanowią nad swoim bieganiem, dążeniem do czegoś. Gdzie tak biegamy? Gdzie tak dążymy?
Nie samym chlebem żyje człowiek i nie samą doczesnością i nie tylko przez zaspokajanie doczesnych, materialnych potrzeb, ambicji, pożądań. Człowiek jest człowiekiem.
Czy wcześniej zastanawiała się pani nad śmiercią, nad przejściem?
Ja niestety często, bo ja już córkę pochowałam. No także ja bardzo często się zastanawiam, tylko nigdy jakoś nie dociera to do mnie tak w 100%, tylko zawsze tak 50%. A jak dotrze dopiero w 100%, to jest okropny krzyż. No ale Ojciec Święty niósł ten krzyż ze sobą i jakoś go wytrwał, to więc i my musimy go wytrwać.
Starość przy Ojcu Świętym była po prostu weselsza, łatwiej nam było żyć, a teraz tak jakby nam to skrzydła poobcinał.
No bo człowiek dążył za Nim, Jego śladami, a teraz już nie będzie tego.
On się starzał, my też, na przykład ja też się starzeję, nie? No i jakoś to człowieka trzymało tak na duchu, tak mi się to wydaje.
Śmierć to początek czy koniec?
Dla Niego wybawienie, niebo zostało Mu otwarte.
Cierpiał bardzo, no to dla Niego wybawienie.
Ja też cierpię, bo jestem po dwóch operacjach na kręgosłup i boli mnie strasznie noga, cały czas idę z bólem.
A ja, widzi pani, nie chodziłem na drogę krzyżową od dłuższego czasu, bo nogi, a dzisiaj poszedłem, bo nie da rady mówić.
Przy pomocy kuli, ale tak, pan idzie.
Idę, bo dużo zawdzięczam Ojcu Świętemu. Byłem u Ojca Świętego w Watykanie, to jeszcze tym bardziej uważałem, że powinienem iść na tą drogę krzyżową i poszedłem właśnie. Pomimo tego, że było bardzo było źle, ale poszedłem. No, bo to takie, to trzeba było oddać to coś.
Traciliśmy Ojca najukochańszego, jakiego można.
Miłości nas nauczył. Do każdego. Czy jesteś kaleką, czy jesteś biedny.
A czego nauczył panią?
No, ja bym chciała mieć tą wytrwałość, co on miał. Ale to jest marzenie ściętej głowy. Wytrwałość. Taką właśnie wytrwałość do końca, jak on miał. To bym bardzo chciała.
Widziałam tamten świat, przeszłam śmierć kliniczną.
Widzę, że na tych kalwaryjskich dróżkach każdy nosi ze sobą swoją własną historię.
Jak lądowałam samolotem w Krakowie, to wtedy akurat było południe, biły dzwony i hejnał z Wieży Mariackiej. Myślałam, że to już koniec świata. Potem straciłam przytomność, jak przy zawale już był taki ciężki stan. I potem zobaczyłam takie światełko. I szłam w kierunku tego światełka. Nagle zobaczyłam ten inny świat. I mówię, tu musi być gdzieś Bóg. Chciałam koniecznie nie stanąć przed tym Bogiem. Po prostu płynę, jestem szczęśliwa. Nagle zobaczyłam taką tarczę, pulsującą energię. i mówię, tam na pewno będzie Bóg schowany. Idę i coraz to bliżej jestem, ale nie doszłam, bo nagle taki promień z tego pulsującego światła dotknął mnie. Zaczęło mi być ciepło i nagle słyszę, mamy ją.
Kiedy pani przeżyła śmierć kliniczną?
Półtora roku.
Ostry zawał. To jakoś zmieniło szczególnie pani życie?
O tak, jestem zupełnie innym człowiekiem. Na innych obrocach pracuję, inaczej myślę. Dlatego Ojciec Święty, jak wiedziałam, że taki ciężki stan jest, to po prostu modliłam się tylko, żeby miał ulgę. Bo widziałam tamten świat, że będzie jemu lepiej i myślę, że nam pomoże z tamtego świata.
Pierwszym razem jak był, to mówił tak.
I o to proszę, abyście się za mnie tu modlili za życia mojego i po śmierci.
Dwa razy był w Kalwarii. Na początku swojej misji i na końcu. Tak można powiedzieć.
Na pewno będziemy iść jego drogą. Zwłaszcza na duszkach i wspominać, jak chodził tu między nami.
No to już zaczynamy chodzić. I będziemy chodzić całe lata.
Wszystko się modli, wszystko płacze.
Tu w tym mieście, w Wadowicach, wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła, studia się zaczęły, i teatr się zaczął, i kapłaństwo się zaczęło.
Setna rocznica urodzin Jana Pawła II.
Ja, syn polskiej ziemi, Jan Paweł II, patriot.